dobre książki.
Filip Springer, dzień dobry.
Dzień dobry.
W księgarni Charakter, gdzie zaraz rozpocznie się podpisywanie książki O Mein Gott, jak pięknie, która nakładem wydawnictwa Charakter się ukazała. I zanim przejdziemy do bohaterów tej książki, których jest bardzo, bardzo wielu i to są bohaterowie bardzo różnorodni i ludzcy i nieludzcy, ale chciałam zapytać o narrację, która przypomina mi rzekę, która też jest bohaterką tej książki, bo czasami ta narracja jest bardzo wartka, jak nurt rzeki, a czasami spowalnia, jak gdzieś w tych rozlewiskach, gdzie nieuregulowana Odra się rozlewa, a czasami też tak niespodziewanie zakręca w różne strony.
No tak, nie żeby rzeka była moją jakąś metaforą wiodącą przy konstruowaniu tej narracji, ale ja zawsze staram się pisać książki w taki sposób, żeby one wybrzmiewały tak, jak ja lubię czytać książki. To znaczy, ja lubię takie książki, lubię opowiadać w taki sposób, jak chcę, żeby mi opowiadano. W związku z czym te zmiany tempa, rytmu i kierunków bardzo często, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, to jest coś, czego ja sam od opowieści oczekuję, żeby w nią wejść. Ale zdaję sobie też sprawę z tego, że pewnie w tych momentach, w których ten nurt zwalnia, czytelnik może czuć się zdezorientowany, bo ja celowo nie używam w tej książce takich standardowych, narracyjnych kotwic, które mają przykuwać uwagę czytelnika. Raczej go zachęcam do tego, żeby czasem się zdekoncentrował i na przykład poszukał, gdzie jakieś miejsce jest, bo one są nieobjaśnione, albo spróbował posprawdzać, czy to, o czym pisze, jest prawdziwe, czy nie. I bardzo wiele osób już mi mówiło, że tę książkę czyta się długo, nie dlatego, że się męczą przy niej, ale dlatego, że właśnie ona ma taką tendencję do rozlewania się na boki.
I rzeczywiście też miałam takie wrażenie, że ją łyknę szybko, bo to jest niewiele ponad 200 stron, ale rzeczywiście jest przyjemność zatrzymywania się i też rozmyślania, bo wiele jest takich miejsc, które do refleksji skłaniają, nie tylko do sprawdzania tych miejsc czy tych ludzi, o których pan pisze.
No to mogę się tylko cieszyć. Dzisiaj jest tendencja do pisania i rozdmuchiwania książek na wiele, wiele stron, żeby wyglądało, że się wydaje te pieniądze na coś grubego i co na długo starczy. Moja książka bardzo gruba nie jest, ale starcza na długo. To myślę, że językiem kapitalizmu można powiedzieć, że się opłaca.
Oprócz fotografii pana autorstwa, które dla mnie stylizacją nawiązują do fotografii Jana Błuchaka, o którym pan pisze i który jest jednym z bohaterów tej książki, mamy również cały cykl opisanych litografii, obrazów, rysunków, portretów, których pan nie przytacza, a które pan opisuje. I zastanawiałem się, czy to celowy zabieg taki, czy nie mogły się znaleźć reprodukcje w książce, bo właściwie aż by się prosiło, żeby jakoś ten pejzaż, o którym przecież pan pisze i który jest jednak chyba głównym bohaterem tej książki, też zilustrować tak wizualnie.
Ja rzeczywiście stosuję w tej książce dwa sposoby opowiadania. Pierwszy jest fotograficzny, gdzie staram się powtórzyć metodę Jana Błuchaka, takiego fotografowania krajobrazu, ale trochę szukam w tym krajobrazie śladów antropocenu i katastrofy ekologicznej. Natomiast piszę tam o bardzo wielu kwestiach, przedstawieniach, historiach związanych z reprezentacją krajobrazu w sztuce, między innymi właśnie o litografii czy o fotografii Jana Błuchaka, których nie da się zobaczyć w tej książce, ale nie da się też zobaczyć map, o których piszę, nie da się rozpoznać miejscowości, bo one są nieprzetłumaczone. To jest oczywiście celowy zabieg, bo ja wierzę w medium, na które się decyduję, to znaczy wierzę, że literatura jest w stanie tutaj coś opowiedzieć i nie potrzebuje ilustracji. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić dobrej fotografii, dobremu malarstwu czy dobrej kartografii. Michał Książek, taki poeta, mówi, że kartografia jest na równi z epiką, liryką i dramatem i bardzo się z tym zgadzam. Natomiast najgorszą rzeczą, co można zrobić takiemu dziełu wizualnemu, to potraktować je właśnie jako ilustrację do czegoś, co jest obok. W związku z czym, jeżeli ktoś bardzo chce, to bez trudu znajdzie te rzeczy, czy w internecie, czy w muzeach. Natomiast ja bardzo nie chciałem sprowadzać ich do roli ilustracji do tekstu. To nie o tym jest ta książka i nie takie było moje zadanie.
Ale też opowiadanie tych litografii i historii tych litografii, no to też jest literatura w zasadzie.
Tak, oczywiście, no, to jest zadanie kogoś, kto zajmuje się literaturą, żeby przekładać różnego rodzaju doświadczenia, czy to jest doświadczenie konkretnego dzieła sztuki, czy to jest doświadczenie krajobrazu, na język literatury. I oczywiście jest tak, że ten przekład, który się w obrębie książki dokonuje.
W książce też nie ma przypisów, jest za to bardzo, bardzo duża bibliografia. Tutaj też wracam do mojego pierwszego pytania, czy to jest reportaż, czy to jest powieść, czy to jest dokument, czy to po prostu jest wszystko w tej formie krótkiej, w zasadzie bardzo meandrycznej, meandrującej jak ta rzeka.
To jest opowieść. Zadaniem literaturoznawców i znawczyń jest znaleźć odpowiedź, o ile będą czuli taką potrzebę, jaki to jest gatunek. Natomiast na tylnej okładce jest napisane, że to nie jest reportaż, to znaczy, że nie należy tego traktować w kategoriach non-fiction. To znaczy, że oczywiście zjawiska, problemy, tematy, daty, miejsca w większości się zgadzają. Natomiast jest tam wielu fikcyjnych bohaterów, jest wiele fikcyjnych wątków. Dla mnie od jakiegoś czasu nie ma żadnego znaczenia, w jakim gatunku ja piszę. No, znaczenie to ma o tyle, że nie mogę mówić, że piszę w konkretnym. Tak? To znaczy, że jeżeli jednak decyduję się na użycie fikcjonalizacji, to musi ten czytelnik o tym wiedzieć. Tym bardziej, że ja się wywodzę jednak z konkretnego gatunku. Długo się definiowałem gatunkowo jako reporter i autor reportaży, więc wolę, żeby te czytelnicy, zwłaszcza w takiej książce, która nosi znamiona dokumentu, mogą się tego spodziewać. Więc nie mam zielonego pojęcia, co to jest i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia.
Jeśli chodzi jeszcze o bibliografię, która jest bardzo pokaźna i przede wszystkim jest to literatura niemieckojęzyczna, mam wrażenie, że bardzo długo i starannie dokumentował pan przygotowania do tej książki. Jest to książka właśnie, mimo że zaraz pewnie o tym powiemy, w dużej części fikcyjna, jest też tam mnóstwo faktów i mnóstwo historii z dziedziny geologii na przykład. To też fascynujące, zresztą też świetnie pan o tym pisze.
No rzeczywiście bibliografia w tej książce jest rozbudowana, natomiast ona nie odsyła, czy nie wskazuje źródeł moich poszukiwań, choć rzeczywiście wszystkie te książki były tymi źródłami, a raczej wskazuje, że jeżeli ktoś by chciał poszukać rzetelnej historycznej wiedzy na tematy, o których ja piszę, to niech lepiej szuka tam, a nie w tej książce, bo ta książka oczywiście opowiada historyczne fakty, natomiast wplata w nie fikcję, żeby opowiedzieć coś więcej niż tylko to, o czym jest na jej stronach bezpośrednio. I w tym sensie no, to jest coś więcej i nie można tego traktować właśnie w takich kategoriach źródłowych czy opracowania historycznego. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby też dać czytelnikom możliwość poszerzenia sobie tej perspektywy o no, już konkretne opracowania naukowe. I rzeczywiście chwilę to trwało. Ja nawet nie umiem powiedzieć, kiedy ja zacząłem zbierać tę książkę. To znaczy, myślę, że długo przed moim debiutem już myślałem o tym, a to pewnie góra więcej niż 10 lat. Więc to jest taka książka, która dosyć długo się zbierała i we mnie, i też taka moja decyzja do tego, żeby przystąpić do pracy nad nią, długo mi zajęła. Więc dosyć trudno powiedzieć, jak długo ta dokumentacja zajęła. Myślę, że ja zawsze czytałem na ten temat i próbowałem zrozumieć ten fenomen, o którym piszę, a w pewnym momencie ta praca po prostu nabrała pewnego rodzaju intensywności.
Ten fenomen, o którym między innymi pan pisze, albo głównie pan pisze, to jest miejsce nazwane przez pana krainą, czyli tereny, które kiedyś należały do Niemiec, a później stały się tymi ziemiami odzyskanymi, tak zwanymi ziemiami odzyskanymi. I rzeczywiście to określenie kraina bardzo dobrze do tego miejsca pasuje i też zrobiło na mnie wrażenie to, od czego zaczyna pan książkę w jakiś sposób, to jest też taka klamra, która ją spina, to jest opowieść o tym, że znajduje pan w jakimś antykwariacie książkę, która jest o projektowaniu sylwet wsi i miast sudeckich. I chyba każdy, kto był na Dolnym Śląsku, jako coś odkrywczego potraktuje to, o czym pan napisał, bo rzeczywiście widać to w tym krajobrazie, że to wszystko tak starannie było zaprojektowane, natomiast zupełnie niezwykłe, że sylwety się projektowało.
No dla mnie to było też ogromne odkrycie. Ja dodam, że mimo usilnych starań tego mojego wspomnienia, tego podręcznika do projektowania sylwet, nigdy nie udało mi się namierzyć tej książki, bo ja ją kiedyś gdzieś znalazłem w jakimś antykwariacie, a potem jej szukałem mozolnie, próbując wpisywać w wyszukiwarkę różne warianty tej nazwy i dociec, co to było. Więc tak, natomiast sam fakt, że ktoś mógł kiedyś pomyśleć o takim, no zdawałoby się dość błahym elemencie, jak sylweta widziana z oddali i opracować do tego jakąś metodę, tak żeby ta sylweta wyglądała harmonijnie w krajobrazie, no świadczy jakiejś głębokiej wrażliwości tych, którzy to robili. I dla mnie to był taki bardzo formacyjny moment, jeśli chodzi w ogóle o definiowanie tego tematu tej książki.
No i właśnie ta kraina jest taką klamrą spinającą książkę, w której pojawia się rzeka i pojawiają się też inne elementy krajobrazu.
Tak, no kraina nie tyle jest czymś, co występuje dla mnie osobiście. No, to jest takie pojęcie, na którym ja buduję tę książkę i to jest dosyć ryzykowna strategia, bo nie mam wcale pewności, że wszyscy będą podzielać tą moją zdolność do wychwytywania czy odczuwania krainy. Natomiast kraina w tej książce jest taką figurą doznania krajobrazu w takiej swojej mocno czarującej pełni. I to się zdarza mi osobiście tylko na tych ziemiach poniemieckich i tylko w określonych momentach i stosunkowo rzadko. Natomiast to nie tyle ten krajobraz i to, w jaki sposób on uformowany, ale właśnie to, że on w pewnych momentach oddziałuje tak silnie i tak emocjonalnie, było dla mnie takim głównym silnikiem przypisania tej książki.
A dlaczego właśnie Odra i historia, jak pan pisze, regulacji Odry, która trwała prawie 200 lat i skróciła rzekę z 1020 kilometrów do 850 i pan właściwie sięga początków tego, jak to się wszystko zaczęło?
No Odra jako taka jest ważna w tej książce, no przede wszystkim dlatego, że jeżeli pisze się o pejzażu poniemieckim czy popruskim, to Odra była rzeką, która no przebiega przez ten pejzaż w sporej części, no łączy Śląsk z Pomorzem Zachodnim, to po pierwsze. Po drugie była wewnętrzną rzeką Królestwa Pruskiego od momentu, kiedy Prusy zdobyły Śląsk w czasie wojen śląskich w połowie XVIII wieku. I no była też taką arterią wyznaczającą kolejne etapy modernizacji tych ziem, no bo bardzo długo była i drogą wodną, ale też zasilała w wodę konkretne tereny, no była niezwykle istotnym elementem krajobrazu, więc nie sposób byłoby napisać o krajobrazie popruskim, nie uwzględniając Odry, ale też Odra sama w sobie ma niezwykle ciekawą historię. W ogóle rzeka, nie tylko Odra, ale jakakolwiek rzeka jest zawsze dosyć dobrym nośnikiem opowieści i metafor. To jest dosyć dobra linia, za którą można podążać, gdy się pisze o jakimś miejscu. Ja bardzo często to robię. No i Odra jest po prostu jedną z takich linii.
Jeśli chodzi o też regulacje Odry i tę historię w ogóle niezwykłą, to pojawia się jeden z chyba z najbardziej niezwykłych, chociaż wszyscy właściwie ci bohaterowie tej książki są bardzo specjalni, bardzo w jakiś sposób dziwni, romantyczni, ale właśnie ten Winfried Koszkę, który ciągnie w górę rzeki jakiś nie wiadomo jaki ładunek, w pewnym momencie ulega szaleństwu. Co to za postać w ogóle?
No, to jest postać, która opowiada bardzo ważny moment w dziejach modernizacji właściwie całej Europy ówczesnej, a na pewno Prus i później Niemiec, kiedy to pod koniec XVIII wieku, w 1787 roku, sprowadzono ten bardzo tajemniczy ładunek i tutaj nie możemy powiedzieć jaki, no bo byśmy trochę zaspoilerowali czytelnikom i czytelniczkom książkę. I ten ładunek musi dostarczyć właśnie w górę Odry do konkretnego miejsca. I myślę, że ktokolwiek interesuje się historią tamtego czasu, to już mniej więcej wie, o jaki ładunek chodzi, ale jak się ktoś nie interesuje albo dopiero wchodzi w te tematy, to z pewnością będzie dla niego jakąś zagadką to, co ten koszkę tam wiezie i dlaczego później oszalał.
No, dla mnie to było też odkrycie, już się ciągle nie mogłam doczekać, kiedy to będzie. Myślałam, że już, a potem pojawiał się jakiś znowu inny wątek i do tego, no ale to jest. Także tutaj jak w dobrym kryminale znajdziemy rozwiązanie tej zagadki. No i właśnie, i z jednej strony regulacja Odry, ale takim kolejnym tematem jest Ostbahn, budowa linii kolejowej, która też ma swoich bohaterów. To kolejne takie, powiedzmy, przemysłowe przedsięwzięcie, które opisuje pan w książce.
No, budowa kolei była po prostu po wybuchu rewolucji przemysłowej, czy rozpoczęciu się rewolucji przemysłowej. Budowa kolei była kolejnym etapem modernizacji. To była zupełnie nowa technologia, która całkowicie przeobraziła nasze pojmowanie przestrzeni i czasu, ale też wynikała bezpośrednio z tego, co dokonało się wcześniej na drodze rewolucji przemysłowej. I ja bardzo chciałem opisać jakąś historię związaną z koleją i jej budową i tym, co ona wprowadzała nowego do świata. No a Ostbahn jako pierwsze przedsięwzięcie państwa pruskiego kolejowe, bo wcześniejsze koleje niemieckie były budowane przez prywatnych inwestorów, te na linii Wrocław-Oława i później dalej na Śląsk, no to one były budowane przez prywatnych przedsiębiorców. Natomiast Ostbahn, czyli Królewsko-Pruska Kolej Wschodnia, miała łączyć dwie stolice państwa pruskiego, czyli Berlin z Königsbergiem, dzisiejszym Kaliningradem, i był o tyle ważny, że biegł przez tereny no, niezbyt zamożne, niezbyt zurbanizowane, bez większych złóż i zasobów, w związku z czym trzeba było wyłożyć na to państwowe pieniądze. No i tylko z tego powodu to było jakoś tam ciekawe, ale też ten główny powód był taki, że on po prostu, że kolej w tamtym czasie unieważniała przestrzeń, jakby zmieniała nasze postrzeganie czasu, wprowadzała nowe idee, przywoziła nowe produkty, i to był taki ogromny skok cywilizacyjny, sama budowa tego, ale też istnienie kolei w pejzażu.
W ogóle też taki temat, który się pojawia i też powraca w książce, to jest to, jak właśnie, czy regulacja Odry, czy budowa kolei, czy w ogóle fabryk, hut, jak to wszystko zmieniało krajobraz, jak ta natura w jakiś sposób później mści się na nas za te wszystkie zmiany, doprowadzając do jakichś kolejnych katastrof.
Znaczy, mści się nasza bezmyślność, a nie natura. To znaczy, ja nie wierzę w ogóle w jakikolwiek rozdział nas od natury. Już samo pojęcie natury jest kłopotliwe, bo ono zakłada, że jest coś poza nami, co działa w jakiś sposób i według innej logiki niż my. A to nie jest do końca prawda, bo tak jak tutaj siedzimy, oddychamy, trawimy, biją nasze serca, to wszystko jest elementem natury takim samym jak drzewo rosnące w środku lasu. W związku z czym właśnie to rozdzielenie natury i kultury, które dokonało się, czy pogłębiło i zdecydowanie wlazło nam do kultury i do myślenia o nas samych w epoce oświecenia i później na gruncie tych przemian, które spowodowała rewolucja przemysłowa, no to jest jedna z konsekwencji tejże rewolucji, to znaczy, że ona zafałszowała pewien obraz i natura, czy pozaludzka przyroda po prostu funkcjonuje na swoich warunkach, zawsze tak funkcjonowała, a my możemy albo to brać pod uwagę i próbować z nią koegzystować, albo tego nie brać pod uwagę i zniknąć z tej planety.
Jeśli chodzi jeszcze o ludzkich bohaterów tej książki, to pojawiają się parami, i taką parą właśnie przy budowie kolei wschodniej, Ostbahn, jest geometra i właśnie inżynier. I to tutaj sięgam do moich notatek, jest to Edward Wibe, czyli właśnie ten inżynier budowniczy kolei również reńskiej, i Wilhelm Wetter, geometra. Tam dochodzi do takiego sporu między nimi.
No, ten spór
bardzo jest, silne postaci.
Ten spór jest spowodowany tym, co mi osobiście wydawało się najciekawsze tej historii. To znaczy, jeżeli uświadomimy sobie, że kolej i jej budowa była taką pierwszą technologią, która mogła przestać się liczyć z pejzażem, to znaczy, że mogła wprowadzać takie ingerencje w pejzaż, jak na przykład osuszanie całego jeziora, albo rozkopywanie całego wzgórza, albo sypanie grobli przez jakiś zbiornik wodny, tylko po to, żeby było taniej i szybciej poprowadzić tory, to wierzę głęboko, że, jeszcze jestem przekonany, nawet nie wierzę, że dostęp do tej technologii i też imperatyw taki państwowy, który za tym stał, powodował, że części z tych, którzy już bezpośrednio byli odpowiedzialni za te działania, za projektowanie i też później budowanie kolei, no mogła trochę przerosnąć element pewności w życiu, tak? To znaczy, że mogli się poczuć bardzo pewni siebie co do własnych możliwości, co do możliwości technologii i aparatu, który za nimi stoi, i soduwa odbijała im do głowy, mówiąc potocznie, i zaczynali myśleć, że są wszechmocni. I ja całkowicie jestem pełen zrozumienia dla takiej postawy, no bo oni mieli w rękach najnowocześniejszą technologię i mogli przy jej pomocy w bardzo fundamentalny i niespotykany wcześniej sposób zmieniać świat, więc to z jednej strony musiało dawać im jakieś poczucie takiej boskiej sprawczości, a z drugiej strony musiało generować konflikty, to było nieuniknione.
A jeśli chodzi o jeszcze drugą parę, czyli litografów, którzy mieli bardzo dużo zamówień na pejzaż i różne dwory, pałace, to też taka niesamowita historia i też wspaniałe opisy tych ich właśnie prac litograficznych, w ogóle tej techniki litografii.
No, litografowie kowarscy z tak zwanej szkoły kowarskiej czy grupy kowarskiej, Karl Julius Rieden i Ernst Wilhelm Knipel, to byli ludzie, którzy w połowie XIX wieku czy w latach 30. XIX wieku jeszcze zaczynali od tworzenia pięknych sielskich widoków ówczesnych Riesengebirge, czyli dzisiejszych Karkonoszy i Gór Izerskich oraz Przedgórza. Ponieważ były to tereny ulubione przez pruskie elity do wypoczynku, do budowania swoich rezydencji letnich, a później już całorocznych, i oni się bardzo dobrze w tym odnajdowali. I wtedy nie było Instagrama, więc ktoś musiał robić wizualne pamiątki z tych terenów. No i właśnie litografowie dzięki tej technologii, która pozwala powielać te obrazy, bo to jest druk płaski, jakby mogli wejść z tą swoją twórczością. I oni przez długi czas tworzyli właśnie takie piękne obrazy tych terenów na potrzeby tych, którzy tam przyjeżdżali na wakacje i chcieli z czymś wrócić. Czyli to była działalność oczywiście twórcza, ale też mocno komercyjna. Ale w międzyczasie zaczynała się dokonywać przemiana gospodarcza całego Śląska i zaczął tam wkraczać intensywnie przemysł, zwłaszcza na te tereny dziś nazywane Górnym Śląskiem. I oni dosyć płynnie, na skutek zleceń, które zaczęli dostawać od tych samych ludzi, którzy wcześniej przyjeżdżali tam na wypoczynek, wakacje, jakkolwiek to nazwiemy, oni zaczęli dostawać zlecenia na przedstawienia krajobrazu, które uwzględniają już to, co się w nim zmienia, czyli te zakłady przemysłowe. Jak spojrzeć na twórczość Knipla i Riedena, ale też innych autorów szkoły, grupy kowarskiej, bo było ich więcej, no to widzimy, że te przedstawienia używają tej samej wizualności, która była w epoce przedprzemysłowej, do przedstawiania przemysłu. To znaczy, nadal mamy sielski krajobraz, sielską dolinę, ale w środku tej doliny już stoi fabryka albo huta. Co dzisiaj z naszej perspektywy wydaje nam się czymś dosyć perwersyjnym, bo nikomu by nie przyszło do głowy w estetyczny sposób sfotografować huty cynku. To można na różne sposoby używać różnych wizualności, różnych języków wizualnych do tego, ale myślę, że taka sielska estetyka krajobrazowa tutaj nie jest jednym z tych, które byśmy wzięli w pierwszej kolejności. Więc tam się dokonała bardzo ciekawa, taka symboliczna ekstrakcja z krajobrazu i ja staram się opowiedzieć tę historię, ale też tę historię tego, że w ich pracach, niektórych, zwłaszcza tych późniejszych, pojawiają się wątki, które już zapowiadają grozę industrializacji, zwłaszcza w takich wieczornych przedstawieniach. Więc to wszystko zaczyna pracować z wyobraźnią i z, naszą, z naszym postrzeganiem z perspektywy czasu skutków industrializacji i w tym sensie wydawało mi się ciekawe.
Nie będziemy wszystkiego zdradzać teraz, bo tych wątków jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, chociażby wątek fotografii i Jana Buchaka i jego przyjaźni z Ruszczycem. I tych wątków też wileńskich, które tam się pojawiają i które też jakoś tam na końcu też powracają jeszcze. Ale też ciekawe było dla mnie to, że narrator, którego możemy przecież z autorem utożsamić, jeździ po tych wszystkich miejscach rowerem, śpi w namiocie. To chyba dużo wyrzeczeń wymagało, bo nie jest to taki krajobraz chyba łatwy do zjeżdżenia, zwłaszcza te koryta były, koryta Odrycz, gdzieś tam te miejsca, przez które kolej przebiegała, to takie niewdzięczne chyba do jazdy na rowerze miejsca.
Znaczy, jeżeli wziąć pod uwagę to, że pisanie książek jest moją...
Trudne też.
Pisanie książek jest moją pracą, a ta praca w przypadku tej książki polega na tym, że ja co kilkanaście dni przez kilka lat okładem brałem rower, jechałem w różne ciekawe miejsca, jeździłem po tych miejscach, patrzyłem na nie, rozmawiałem z ludźmi rzadko, szczerze mówiąc, i robiłem im zdjęcia, śpiąc w namiocie. No, wiele ludzi spędza tak wakacje, a dla mnie to była praca, więc nie śmiem narzekać, nawet jeśli czasem zdarzyła się górka albo piach, w którym grzęzłem. To jest po prostu mój wybór i absolutnie nie. I, znaczy, ani Dolina Dolnej Odry, o której pani wspomniała, ani nawet morenowe wzgórza północnej Wielkopolski i południowego Pomorza, przez które jechałem śladem kolei wschodniej, nie są tak wymagające jak na przykład podjazd rowerem pod świątynię Wang, który też zaliczyłem w Karpaczu. I nie, to znaczy, trudno narzekać na ten rodzaj pracy, w którym się jeździ na rowerze, robi zdjęcia.
No ale pan też jest bohaterem tej opowieści.
Tak, no ja jestem jednym z bohaterów i przez moje oczy zachęcam do patrzenia na krajobraz i jakby to jest zawsze jakaś, staram się tym nie epatować, no ale tak, no jeździ się czasem ze mną w tym terenie.
Wiele wątków, wiele historii, też książka tak naprawdę bardzo poznawcza, z której nie tylko możemy się bardzo wiele dowiedzieć, ale właśnie zachęca też do sięgania po inne jeszcze źródła.
Tak, wiele osób narzeka, że nazwy niemieckie nie są przetłumaczone, a ja im zawsze tłumaczę, że to tylko ich skłoni do tego, żeby poszukać tych miejsc w internecie. Jak się wpisze taką niemiecką nazwę do internetu, z reguły wyskakują stare zdjęcia, a nie nowe, w związku z czym można w tą krainę od razu się zanurzyć.
Philip Springer, Mein Gott, jak pięknie, wydawnictwo Charakter, wszystkich Państwa zachęcamy i odsyłamy do lektury. Autorowi, który był dzisiaj naszym gościem, bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.